The views and opinions on the following broadcast are not those of PoleNet Communications Limited, Polska Radio, AM 1030 WNVR, its staff and management, and or advertisers.
Każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, o oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszej cotygodniowej audycji z cyklu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą. Jak zwykle na samym początku ja proszę Państwa o to, żebyście sobie przygotowali coś do pisania i wtedy podam Państwu dosyć istotne moim zdaniem adresy internetowe, które mogą się Państwu zdecydowanie przydać. A więc proszę sobie wziąć coś do pisania, przygotować, a ja w tym czasie sięgnę po pierwszy e-mail od pana Marka. To jest e-mail dotyczący formy jodu. Pan Marek mówi o tym, że napisałem w książce w pierwszej części, że jest mowa o dwóch formach jodu, nieorganiczna i organiczna. Organiczna radioaktywna. No więc może, żeby nie komplikować tego wszystkiego, to powiem tak. Dla nas, dla przeciętnego użytkownika, no jest najważniejsza ta forma, która jest dla nas bezpieczna. Czyli tak jak powiedziałem, w książce napisałem, ta forma nieorganiczna i organiczna, ale radioaktywna. Tu głównie chodzi o to, że mamy do czynienia z formą taką, która jest zawarta na przykład w płynie Lugola, czyli to jest substancja, która, no jod, rozpuszcza się tylko w towarzystwie jodku potasu i dlatego właśnie w płynie Lugola mamy jod i jodek potasu. To są dwie formy, które były używane od stuleci, bym powiedział, właściwie już w tej chwili, dlatego że ta forma właściwa dla nas jest używana od początku zeszłego wieku. I wtedy, kiedy nie było jeszcze antybiotyków, wiele, wiele schorzeń leczono właśnie taką formą jodu. Tutaj ja rozumiem obawy pana Marka dotyczące tej radioaktywnej formy jodu. Ja tą formę radioaktywną też opisałem, dlatego że ta forma radioaktywna jest w pewien konkretny sposób tam oznaczona. I tej formy radioaktywnej używa się do tak zwanego leczenia nadczynności tarczycy, a w zasadzie to chodzi o to, że tej formy aktywnej, tej formy radioaktywnej używa się do spalenia tarczycy. Najczęściej ta forma radioaktywna, ona jest stosowana wtedy, kiedy lekarze widzą, że ktoś ma na przykład nadczynność tarczycy. I ja oczywiście z przymrużeniem oka i w pewnym sensie żartobliwie opisałem to, mówiąc, że to w takim razie, jak się leczymy środkiem radioaktywnym, to jedźmy na wycieczkę do Czarnobyla i tam się ponaświetlajmy tym wszystkim. Oczywiście to było powiedziane żartobliwie, natomiast ja tutaj mówię o tym, że w leczeniu szpitalnym stosowanym dzisiaj, tak, rzeczywiście stosuje się jod radioaktywny do tego, żeby spalić po prostu tarczycę. I to nazywa się leczeniem, w szczególności, kiedy mamy do czynienia właśnie z nadczynnością tarczycy. To bardzo ważne, ja za chwilkę do tego przejdę. Chodzi mi o to, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna forma, trudno powiedzieć leczenia, bo jakim leczeniem jest zabicie organu? To kiedyś przypomina mi się taki żart. Powiem Państwu ten żart, ale tylko dla żartu, że w kopalni operator kombajnu, no, kiedy używał tego swojego takiego przyrządu do zdalnego kierowania kombajnem, a jak przycisnął palcem odpowiedni guzik, to go kopał prąd. Wezwał elektryka, elektryk nie miał zielonego pojęcia, po prostu nie wiedział nic o kombajnach. No i zapytał się go, mówi, to który przycisk przyciskasz i którym palcem? No to ten górnik mu powiedział, widzisz, tu kciukiem jak przycisnę ten palec, to mnie kopie prąd. No i ten elektryk owinął temu górnikowi, operatorowi kombajnu, owinął mu palec taśmą taką właśnie, jaką używają elektrycy i mówi, widzisz, teraz jak przyciśniesz, to ci już cię kopać nie będzie. No to jest właśnie takie leczenie. Dlatego opisałem to właśnie w książce, że stosowanie jodu radioaktywnego to żadne leczenie, bo ono prowadzi do spalenia tarczycy. I to się dzieje zawsze wtedy, kiedy lekarze nie mogą sobie poradzić z nadczynnością tarczycy. W pierwszej części opisałem właśnie to zjawisko, dlatego że to nie jest tak, że ktoś sobie wyobraża, a ma nadczynność tarczycy, to go tam naświetlą i święty spokój. To tak się nie dzieje. Ci ludzie bardzo często nie mogą, do nich nikt nie może wchodzić do pokoju, w którym są, dlatego że oni promieniują. Dlatego rodzina nie może się do nich zbliżać, tam nikt nie może wchodzić, bo oni po prostu promieniują. Dlaczego? Bo zostali napromieniowani właśnie tak jak w Czarnobylu. No takie jest dzisiaj leczenie tego. I dlatego to są osoby, które potem bardzo często no niezwykle cierpią. Osoby właśnie po tej tak zwanej jodoterapii, radioterapii. W pierwszej części również opisałem doświadczenie lekarzy japońskich, którzy no, wpadli na pewien sposób, jak takim ludziom napromieniowanym pomóc. I to ci lekarze japońscy pokazali to na przykładzie wybuchu słynnej elektrowni w Fukushimie. O co tu chodziło? Chodziło o to, że tam oczywiście po wybuchu trzeba było wprowadzić robotników i zgłosili się emeryci, renciści, no, którzy uważali, że niewiele im życia zostało, to jeśli trzeba do tej elektrowni wejść, to oni wejdą i oni weszli. Oczywiście zostali napromieniowani, potężnie napromieniowani, ale lekarze japońscy mieli protokół taki podawania dożylnego różnych substancji. To głównie były witaminy, które bardzo, ale to bardzo tym napromieniowanym ludziom pomogły. A dlaczego? No bo właśnie zostali napromieniowani i cierpieli z powodu choroby popromiennej. To samo, dokładnie takie samo zjawisko mamy wtedy, kiedy mamy osobę, która cierpi z powodu choroby popromiennej po tak zwanym leczeniu tarczycy. No i tutaj jeszcze pan Marek napisał właśnie, że to jest dla niego istotne, bo czyta książkę, której autorka mówi o radioaktywnej formie jodu, tak, bo tak to jest, ale z tekstu wynika, że zna tylko jeszcze jedną formę, nie radioaktywną. Nie mówi nic o formie organicznej i nieorganicznej. Twierdzi, że jodem można leczyć tylko niedoczynność tarczycy. Więc chciałbym ją pouczyć, że to nieprawda. Panie Marku, jeśli pan ma możliwość pouczenia tej pani, to bardzo proszę, może pan to zrobić, dlatego że właśnie w pierwszej części ukrytych terapii opisałem bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie, co w tamtych czasach, na początku zeszłego wieku, no, głównie amerykańscy lekarze robili w przypadku właśnie nadczynności tarczycy. Czyli mamy do na przykład, bo to tylko przykład podaję, do czynienia z chorobą, tak zwaną chorobą Gravesa Bassettowa, czyli to jest taka choroba z autoimmunagresji, gdzie rzeczywiście ta tarczyca wchodzi w stan taki nadaktywności, no i wtedy mamy nadczynność tarczycy, która jest no, potworna. No i właśnie oni wtedy, i to opisałem w książkach, stosowali płyn Lugola do leczenia nadczynności tarczycy. I to było już prawie chyba 90 lat temu, a więc autorka tego tekstu, no, za bardzo chyba nie jest zaznajomiona z tym, o czym my mówimy. Wrócę teraz, drodzy Państwo, do tego, że pewnie macie przygotowane już coś do pisania, a więc bardzo proszę zapisać sobie. Najpierw może poproszę Państwa o to, żebyście sobie zapisali adres internetowy, e-mailowy tutaj do mnie bezpośredni. To jest Radio Zdrowie, pisane jednym ciągiem. Powtórzę Państwu to jeszcze raz. Radio Zdrowie, pisane jednym ciągiem. No i @gmail.com. Natomiast jeśli chcecie Państwo skorzystać z nabycia suplementów Visanto, no to tutaj bardzo proszę, żebyście sobie zapisali właśnie Ukryte terapie, czyli tytuł książki też pisany jednym ciągiem, bez kropki, kreski i tak dalej. Ukryte terapie. .com. Jeżeli wpiszecie sobie ukryteterapie.pl, no nie będzie żadnego dramatu, po prostu weźmie to was na stronę tutaj w Polsce. Natomiast ukryteterapie.com jest to strona internetowa na Florydzie, gdzie z Florydy właśnie obsługiwany jest rynek Stanów Zjednoczonych i Kanady. Oczywiście, jak zawsze w takim przypadku, zapraszam Państwa do tego, abyście sobie zapisali mój adres internetowy, to znaczy mojej prywatnej strony, też moje imię i nazwisko, pisane jednym ciągiem, bez e, oczywiście, czyli Jerzy Zieba, jednym ciągiem, Jerzy Zieba, .com, to zabierze Państwa do mojej prywatnej strony internetowej, gdzie wszystkie moje wystąpienia są tam rejestrowane i możecie sobie Państwo tam pobuszować po tej stronie internetowej. Tam jest wiele, wiele ciekawych informacji dotyczących zdrowia. Mało tego, przypomnę Państwu, że właśnie na mojej stronie internetowej macie Państwo Ukryte terapie, czyli pierwszą część książki Ukryte terapie macie w postaci podcastów i macie w postaci audiobooka. Ja ten audiobook czytam, a więc nie czyta go szczególnie tam przygotowany lektor, tylko ja go czytam, dodaję swoje komentarze, bo wiele rzeczy się nauczyłem pomiędzy tym czasem, kiedy pisałem pierwszą część i teraz, a minęło już 10 lat, więc tam są moje komentarze i oczywiście ten audiobook jest stworzony dla Państwa za darmo, nie trzeba płacić żadnych pieniędzy. Wracam teraz do następnego tematu. Napisała pani Małgorzata Macias i napisała tak, bo tam bardzo dziękuję za ciepłe słowa, które pani Małgosia tu mi przekazuje. No i ma tu prośbę. U mojego syna 30-letniego zdiagnozowano grzybicę płuc. Zaczęło się od strasznego suchego kaszlu, do tego doszło krwioplucie. Prześwietlenie i rezonans wykazał dużą czarną plamę na prawym płucu i prawej oskrzeli. Zrobiono biopsję i wyszła kandida. Doktor pulmonolog przepisał fluconazol 200 mg i tak dalej przez 2 tygodnie, a potem powtórzyć prześwietlenie i zobaczyć, czy coś pomogło. Nie podejrzewam, że
tak w krótkim czasie i za pomocą antybiotyku coś się zmieni. Dlatego kieruję wielką prośbę do Pana o pomoc i tak dalej, jak leczyć. Z góry bardzo dziękuję. Pani Małgosiu, ja nie udzielam porad zdrowotnych, bo tego nie wolno robić. Natomiast mogę odpowiedzieć w ten sposób, że no, nie wiemy skąd ta grzybica się, że tak powiem, znalazła. Bardzo powszechnym powikłaniem po noszeniu maseczek w czasie COVID-19, bardzo poważnym powikłaniem była grzybica w ogóle układu oddechowego. To nie jest nic nowego, ja tu nie odkrywam Ameryki, że tak powiem. Chodzi mi o to, że rzeczywiście w czasie tej tak zwanej pandemii, kiedy wiele osób nosiło te tak zwane maseczki, myśląc naiwnie, że to cokolwiek daje, no wiadomo, że to niczego nie daje. Natomiast co się okazało? Okazało się, że do 30 minut noszenia takiej maseczki, no to jeszcze coś tam jakoś to było. Natomiast już po 30 minutach zaczęły się w tych maseczkach tworzyć bardzo silne patogeny. Po 4 godzinach badania, jeśli dobrze pamiętam, belgijskie, wskazywały na to, że po 4 godzinach noszenia maseczki w maseczkach powstawały właśnie potwornie niebezpieczne różne substancje, bo to były czy bakterie, czy grzyby, które mogły prowadzić do poważnych schorzeń układu oddechowego właśnie z grzybicami włącznie. No więc można sobie zadać pytanie właśnie skąd to się wzięło? Dlaczego tak się stało? A może właśnie syn pani Małgosi odurzony tą informacją, że to te maseczki to jest taki ósmy cud świata, może właśnie nosił. No, możemy sobie tutaj gdybać, pani Małgosia tego nie napisała. Natomiast zwrócę Państwu uwagę na to, że te maseczki spowodowały ogromne problemy już w jamie ustnej tak samo. Czy to było przyczyną? Nie wiem. Dla nas najważniejsza rzecz, co z tym zrobić. Jeżeli to jest kandyda i wykazano to, no to ja w trzeciej części ukrytych terapii zrobiłem cały wykład na ten temat, zrobiłem cały rozdział na temat leczenia właśnie kandydy, bo to jest tak, że każdy z nas ma tą kandydę. To nie jest tak, że ta kandyda to jest tylko taka cecha charakterystyczna, no najczęściej u kobiet. Nie, 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 to tak nie jest. Problem polega na tym, że wtedy, kiedy kandyda dojdzie do przerostu, to wtedy może, naprawdę wtedy może, jak to mówimy, nabroić. I tutaj ja bym jednak poszedł w kierunku odpowiednio zmodyfikowanej diety, dlatego że kandyda uwielbia wręcz cukier. A więc ja bym zaczął od tego, myślę, że warto byłoby również zdecydować się na to, żeby syn przeszedł na dietę ketogenną. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby tego cukru, jak to mówimy kolokwialnie, czyli glukozy, żeby było jak najmniej w organizmie. Natomiast no, są substancje, które bardzo silnie działają przeciwgrzybiczo. To też opisałem w trzeciej części, no ale ze względu na to już jest bardzo poważny stan. Wydaje mi się, że tutaj jedynym takim rozwiązaniem byłoby podanie właśnie askorbinę sodu, czyli mówimy tutaj o wlewie dożylnym, bo tu już żartów nie ma z opisów, pani Małgosi widzę, czyli askorbinianu sodu w dużej ilości i DMSO. To też, szanowni państwo, wszystko jest opisane w trzeciej części. Ja tutaj w tak krótkim czasie nie jestem w stanie wytłumaczyć wszystkich szczegółów dotyczących na przykład, jak taki wlew wykonywać, co zrobić przed, co w czasie wlewu, jakie badania zrobić przed i tak dalej. Ale zawsze zaczynamy ostrożnie. No i to kwestia jest taka teraz, no kto synowi pani Małgosi to poda. No bo na tym częstokroć kończymy, dlatego że wiemy, co robić, ale nie wiemy, kto to może zrobić. No i tu jest właśnie ten pies pogrzebany, jak to mówimy. To schorzenie, jeśli nie jest opanowane, czyli ta grzybica, która dostała się do płuc, to już jest naprawdę poważna sprawa. Wydaje mi się, że też pan doktor Brownstein często się na ten temat wyrażał właśnie, że w takich przypadkach inhalacje, regularne inhalacje, to może być 2-3 razy dziennie, na przykład z wody utlenionej, czyli bierzemy najlepiej perhydrol, czysty perhydrol, 30-35%, no i do tego urządzenia właśnie takiego, które można w każdej aptece kupić, dodajemy tam dosłownie parę kropel do tego roztworu i wtedy sobie to trzeba wdychać. Następna sprawa, którą bym sugerował naprawdę, to jest, żeby do roztworu, mówię roztwór, to znaczy mam na myśli na przykład dosłownie 5 ml wody, takiej soli fizjologicznej, jak to mówimy w Stanach Zjednoczonych, to jest saline solution, można to kupić w aptece. No i tam ja bym proponował, żeby może przemiennie, wolę raczej tak robić, żeby ten młody człowiek stosował sobie srebro i złoto Visanto. Dlaczego? Dlatego, że srebro i złoto, ten produkt, który jest w sklepie tam na Florydzie, dlatego adres Państwu podałem, to jest taki preparat, który nie jest to suplement diety w żadnym przypadku, ale wiemy o tym, że na przykład jony srebra mają silne działanie przeciwbakteryjne. Jony srebra niszczą około 600 patogenów, takich patogenów właśnie biologicznych. Natomiast dodatek złota, tutaj to złoto odgrywa naprawdę główną rolę w tym wszystkim. Trudno tam licytować się, czy złoto jest lepsze, czy to srebro jest lepsze. Co jest ważne, to, że to jest, mówimy, koloidalne, ale ta koloidalność nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma to, że w tym preparacie Visanto srebro i złoto jest w postaci niejonowej. Co to oznacza? Oznacza to, że jest w postaci mikro, ale to, drodzy Państwo, tu mówimy o nanorozmiarach, czyli jest w postaci mikro cząsteczek kryształowych, czyli kryształów, ale one nie mają na sobie żadnego ładunku. W związku z tym to srebro i złoto Visanto jest srebrem i złotem niejonowym. Jest to niezwykle ważne, dlatego że jeżeli mamy srebro jonowe, które bardzo często możecie sobie po prostu nabyć w aptece, to ta cząsteczka srebra ma ładunek elektryczny na sobie. To w praktyce oznacza, że jeżeli cząsteczka ma ładunek elektryczny, to odpowiednio, czy to jest ujemny czy dodatni, to ta cząsteczka albo jest jonem i mówimy o tym, że jest to kation albo anion, w zależności od tego, jaki ten ładunek jest, czy on jest ujemny czy dodatni, i to nie ma takiego wielkiego znaczenia. Znaczenie ma to, że jeżeli ta cząsteczka ma ładunek elektryczny, to ona może się przyłączyć do różnego rodzaju innych substancji. W przypadku tutaj srebra na przykład, to potrafi się połączyć w kompleksy takie, w szczególności z chlorem, i wtedy powstaje coś, co nazywamy argyria. Argyria to jest takie zjawisko, to trudno nazwać schorzeniem, które polega na tym, że przy nadużyciu srebra, bo są ludzie, którzy piją to srebro bez opamiętania, dochodzi do odłożenia się tego chlorku srebra odłożenia się pod skórą. I w takim skrajnym oczywiście przypadku, tego już się nie da odwrócić, w takim skrajnym przypadku dochodzi do tego zjawiska zwanego argyrią. No i te osoby to są takie osoby, które wyglądają jak dżinsy, czyli mają takie zabarwienie skóry ciemne, niebieskie takie. I te osoby to właśnie mają wtedy, kiedy przesadzą. Ze złotem jest podobnie. Jony złota również potrafią się łączyć w różne szkodliwe dla nas substancje i są odkładane w wątrobie. Dlatego wielokrotnie lekarze, szczególnie reumatolodzy, podają, jak Państwo zapewne spotkaliście się, z czymś, co się nazywa zastrzyki ze złota. I tego typu rzeczy są podawane w kolana najczęściej. To jest oczywiście katastrofalne znowu leczenie czegoś takiego prostego do leczenia, jak reumatoidalne zapalenie stawów, to jest bardzo proste do leczenia, ale lekarze wtedy nie podadzą tego raz czy dwa razy w roku, nie częściej, bo jony, czyli cząsteczki złota, które mają na sobie ładunek elektryczny, mogą połączyć się w takie kompleksy i odłożyć się w wątrobie i uszkodzą wtedy tą wątrobę. Dlatego z tym trzeba uważać. Natomiast tu w przypadku tego preparatu Visanto, srebro i złoto, mamy do czynienia ze srebrem i złotem niejonowym, czyli tam nie ma ładunku elektrycznego i stąd takie inhalacje są bezpieczne. Mało tego, co się okazuje? Okazuje się, że nawet w takich małych ilościach to srebro i złoto ma takie piorunujące, że tak powiem, działanie na różnego rodzaju patogeny. A więc tutaj w przypadku właśnie takiej grzybicy i już poważnej, to leczenie jest możliwe. No, pytanie tylko, kto i jak to zrobi, bo ja na pewno bym tutaj poszedł po bardzo duże ilości askorbinianu sodu, no i tego typu inhalacje, ale to jeszcze raz mówię, różnego rodzaju olejki, na przykład olejek z oregano, to są, zawierają takie substancje, które w szczególny sposób zwalczają właśnie grzybicę spowodowaną przez kandidę, no bo to jest niezwykle powszechne schorzenie, szczególnie u pań, dlatego zwracam Państwu uwagę na to, że takie podejście, łącznie z tym podejściem farmaceutycznym, jak tam Pan doktor przepisał, czy Pani doktor, to trzeba kompleksowo zastosować. No i tutaj rzeczywiście sprawa diety jest podstawą, bo kandida po prostu uwielbia cukier. Przecież trzeba, muszę powiedzieć, żeby, no to jest młody człowiek, więc on tam jeszcze nie bierze koenzymu Q10, bo koenzym Q10 w takim przypadku, w przypadku silnej kandydozy jest też niewskazany. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to było interesujące. Dziękuję Państwu za uwagę. No i do usłyszenia w następnym programie, w następnym tygodniu. Do widzenia Państwu.
Każdą sobotę o 2:30.
O zdrowiu, o kontrowersjach w medycynie, oszustwach, jakie nam serwuje medycyna, o komplementarnych sposobach leczenia, o właściwym odżywianiu nas, jak i naszych dzieci, o tym, jak w zdrowiu dożyć 140 lat, czasami o sprawach społecznych, a nawet politycznych. Zapraszam Państwa do programu Inżynieria Zdrowia z Jerzym Ziębą.